Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. ZNP, Forum Związków Zawodowych i część pracodawców nie wezmą udziału w oświatowym okrągłym stole, poinformowali przedstawiciele obu związków. Związkowcy oczekują, jak powiedzieli, poważnej debaty organizowanej przez prezydenta w ramach Rady Dialogu Społecznego. O nieprzystąpieniu do okrągłego stołu przedstawiciele ZNP i Forum Związków Zawodowych poinformowali w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. We wtorek odbywało się tam spotkanie Prezydium Rady Dialogu Społecznego w sprawie okrągłego stołu na temat oświaty. Zebranie zwołano na wniosek organizacji pracodawców. Uczestniczyli w nim m.in. minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, wiceminister edukacji Maciej Kopeć i związkowcy. Po spotkaniu przedstawiciele central związkowych poinformowali, że nie wiedzą, jak mają przebiegać rozmowy w ramach okrągłego stołu, a także m.in. o czym będzie debata. Mówił o tym m.in. szef branży nauki, oświaty i kultury Forum Związków Zawodowych Sławomir Witkowicz.
Podkreślamy, że do dzisiaj nie wiemy, jaki ma być format tych rozmów, jakie tematy mają być, kto będzie dopuszczony i na jakich zasadach do głosu, czy będą jakieś kryteria reprezentatywności. To wszystko pozwala nam wątpić w czystość intencji ze strony rządu, a po doświadczeniach negocjacji, które prowadzimy ze stroną rządową od 25 marca, no niestety dopóki nie mamy na piśmie bardzo szczegółowych rozpiski, zasad i tych wszystkich pozostałych elementów, to nie będziemy w takiej formule uczestniczyć.
Minister Pracy Elżbieta Rafalska wyraziła ubolewanie i żal z powodu rezygnacji przez ZNP i Forum Związków Zawodowych z wzięcia udziału w okrągłym stole w sprawie oświaty. Do sprawy odniósł się w mediach także szef kancelarii premiera. Minister Michał Dworczyk liczy na to, że emocje, które wzięły chwilowo górę, opadną i w piątek dojdzie do spotkania przy okrągłym stole ze wszystkimi. A tymczasem wtorek był kolejnym dniem strajku nauczycieli rozpoczętego przez ZNP i Forum Związków Zawodowych 8 kwietnia. We wtorek odbyła się też manifestacja nauczycieli przed gmachem MEN-u. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o świadczeniu Emerytura Plus. Uroczystość podpisania regulacji wprowadzającej tzw. trzynastkę dla emerytów i rencistów odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Uczestniczyła w niej także m.in. minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Dodatkowa emerytura to jedna z propozycji zaprezentowanych w ramach tzw. nowej piątki PiSu. Świadczenie wyniesie 1100 zł brutto, czyli 888 zł netto. Tak zwana trzynastka będzie wypłacona wraz z majową emeryturą lub rentą. Niewykluczone, że pieniądze mogą trafić do części osób już pod koniec kwietnia. Prezydent Andrzej Duda, podpisując ustawę, podkreślał, że stanowi ona kolejny element polityki prospołecznej i prosocjalnej.
Bardzo się cieszę. To, pani minister, moment dla mnie także i wielkiej radości i wielkiej satysfakcji, że ten kolejny element polityki ukierunkowanej na działania prospołeczne i prosocjalne możemy dzisiaj razem zrealizować tutaj w Pałacu Prezydenckim jako ostatni element procesu legislacyjnego przed publikacją ustawy. Ustawy w tym roku bardzo ważnej, ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym przysługującym emerytom i rencistom w 2019 roku.
Trzynasta emerytura trafi do blisko 10 milionów osób. Z budżetu państwa na ten cel zostanie przeznaczone blisko 11 miliardów złotych. Świadczenie nie będzie objęte egzekucją komorniczą. Trzy jednostki z Polski otrzymają granty na nowoczesne badania naukowe w ramach europejskiego programu Horyzont 2020. Ogłoszenie wyników konkursu Teaming for Excellence nastąpiło w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku. W uroczystości uczestniczyli m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin. Szef polskiego rządu przyznał, że stajemy się ważnym ogniwem światowego łańcucha badawczego. Premier chce, by nasz kraj był eksporterem nowych technologii.
Chcemy, żeby rozwój gospodarczy Polski był jak najbardziej nowoczesny, żebyśmy my eksportowali również najnowsze technologie na cały świat i z tego korzystali, z tego czerpali naszą rentę gospodarczą. I jesteśmy na dobrej drodze, żeby tak się zadziało. Dziękuję bardzo wszystkim naukowcom, wszystkim, którzy się przyczynili do tego dużego sukcesu, że z ostatnich 13 grantów dystrybuowanych w ramach Horyzont 2020, 3 przypadły w udziale jednostkom na terytorium Polski.
Wicepremier Jarosław Gowin podkreślił, że są to najwyższe granty, jakie kiedykolwiek otrzymali polscy naukowcy. Każdy będzie opiewał na około 30 milionów euro. Minister nauki przedstawił też laureatów prestiżowego konkursu.
Obok Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, to jest także działające przy Akademii Górniczo-Hutniczej Centrum Informatyczne i to jest wreszcie projekt Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych we współpracy między innymi ze wspomnianym przez pana premiera Uniwersytetem Warszawskim, ale jest także we współpracy, każdy z tych projektów jest rozwijany we współpracy z wieloma wiodącymi ośrodkami naukowymi w Europie.
Podmioty realizują m.in. projekty w obszarze zaawansowanych symulacji, komputerowych i innowacyjnych metod diagnostyki medycznej. Wicepremier Gowin podkreślił, że każdy z nich daje szansę na odkrycie naukowe o charakterze przełomowym. Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą złożył doniesienie do prokuratora generalnego w sprawie znieważenia dyrektora Radia Maryja, ojca Tadeusza Rydzyka, przez posła Stefana Niesiołowskiego. Chodzi o jego wypowiedź w programie Rzecz o Polityce z końca marca tego roku. Polityk PSL-UED, o którym głośno jest w ostatnim czasie w kontekście seks-afery, zaatakował wówczas dyrektora Radia Maryja. Poseł podkreślił m.in., że ojciec Tadeusz Rydzyk powinien być wyrzucony z kościoła. Ocenił, że podobnie jak papież Franciszek rozwiązał episkopat Chile, powinien rozwiązać polski episkopat i Radio Maryja. Przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami i Przemocą, Ryszard Nowak, podkreśla, że poseł Niesiołowski nie pierwszy raz szkaluje dyrektora Radia Maryja.
Takich zawiadomień w sprawie posła Niesiołowskiego składaliśmy w ostatnim czasie chyba z 5 albo 6 i mimo, że prokuratura prowadzi wszystkie postępowania, widzę, że poseł Niesiołowski w dalszym ciągu sieje jakąś nienawiścią do ojca Tadeusza Rydzyka, znieważa ojca Tadeusza Rydzyka, szydzi sobie z Radia Maryja, szydzi również ze słuchaczy Radia Maryja, a więc uważamy, że ten dzisiejszy donos jest bardzo dla nas istotny.
Artykuł 216, paragraf 2 kodeksu karnego mówi, że kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Już ponad 3000 osób zgłosiło chęć uczestnictwa w inicjatywie Post w Intencji Europy, która powstała przy Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. Akcja rozpocznie się 28 kwietnia, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego i potrwa 30 dni. Jej uczestnicy będą pościć o chlebie i wodzie w intencji Europy oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w jeden spośród 30 dni. 28 kwietnia w toruńskim sanktuarium sprawowana będzie msza święta, podczas której wierni otrzymają chleb i wodę, symbole rozpoczęcia postu w intencji Europy. Kustosz sanktuarium ojciec Andrzej Laskosz wskazuje, że inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem wśród wiernych z Polski i zagranicy.
Bardzo się cieszę, że już ponad 3000 wiernych z Polski i poza granicy, Polacy oczywiście, podejmują piękną inicjatywę. Jeden dzień postu, chleb i wodzie. W tym dniu oczywiście też msza święta i komunia święta ofiarowana w intencji Europy o powrót do korzeni chrześcijańskich, ale też by Polacy mocą Ducha Świętego mądrze wybrali kolejnych kandydatów właśnie do Parlamentu Europejskiego. Ta inicjatywa wyszła tutaj w sanktuarium od mężczyzn, którzy raz w miesiącu gromadzą się na swoim spotkaniu. Oni podjęli taką decyzję. No i nie przypuszczam, że ta inicjatywa tak zostanie przyjęta pięknie.
Do udziału w akcji Post w Intencji Europy zachęca ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja. Osoby, które chcą włączyć się w inicjatywę, proszone są o kontakt pod numerem telefonu 693 168 247. Jeśli okaże się, że Fundacja Otwarty Dialog była pralnią pieniędzy, to może być zlikwidowana, powiedział były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Polityk, odnosząc się do doniesień brytyjskiego Sunday Times, przyznał, że potwierdza to obawy, jakie w 2016 roku miały władze Polski. Teraz Komisja Parlamentu Mołdawii zarzuca Fundacji Otwarty Dialog pranie brudnych pieniędzy. Chodzi o przyjęcie 1,5 miliona funtów od szkockich firm słupów w zamian za lobbying na rzecz oligarchów. Sprawę opisał brytyjski tygodnik. Władze Otwartego Dialogu twierdzą, że oskarżenia są bezpodstawne.
Jeśli się okaże, że ta fundacja była jakąś pralnią pieniędzy, czyli dostawała w sposób tajny, ukryty pieniądze, które były kierowane na pracę przeciwko demokratycznym rządom, tutaj w przypadku Polski, polskiemu rządowi. Jeśli ona była używana również do przesyłania pieniędzy dla jakichś innych działań jeszcze niezgodnych z prawem demokratycznych państw, to oczywiście jej status może być wstrzymany, statut może być zaskarżony jako niezgodny z prawem i może być zlikwidowana.
Mówił były szef polskiej dyplomacji poseł Witold Waszczykowski. Przypomnijmy, polskie służby zdecydowały o wydaniu zakazu wjazdu dla szefowej Fundacji Ludmiły Kozłowskiej na teren strefy Schengen. Kozłowska dostała jednak ograniczoną czasowo wizę od władz belgijskich, dzięki czemu mogła przyjechać m.in. do Parlamentu Europejskiego. Fundacja Otwarty Dialog powstała w 2009 roku. Do jej statutowych zadań należy obrona demokracji i praworządności na obszarze postradzieckim. Tak zwane państwo islamskie wzięło na siebie odpowiedzialność za niedzielne zamachy terrorystyczne na Sri Lance, poinformowała we wtorek powiązana z tą organizacją agencja prasowa AMAK. Nie podała ona jednak na to żadnych dowodów. W skoordynowanych zamachach na kościoły i luksusowe hotele na Sri Lance zginęło co najmniej 321 osób, a około 500 zostało rannych. W poniedziałek władze tego kraju twierdziły, że odpowiedzialna za zamachy jest jedna z lokalnych radykalnych grup islamskich, choć wskazywały też, że przeprowadzone zostały one z pomocą zagranicznej siatki terrorystycznej. Ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Wojciech Szewko wskazuje, że sposób przeprowadzenia z ataku sugeruje, że nie mogła go przeprowadzić jakaś lokalna organizacja.
Z całą pewnością był to atak na skalę nieporównywalną i praktycznie podobne zamachy, tylko i wyłącznie, do których możemy porównywać ten, to są zamachy w Paryżu, ale dużo mniej profesjonalnie wykonane, czy z dużo mniejszą jakby zdolnością do na przykład jednoczesnego zaatakowania celów. Trochę podobne były również w Mumbai. Natomiast z całą pewnością to nie była jakaś lokalna organizacja, która zasłynęła tylko tym, że oblała farbą jakieś pomniki kilka miesięcy wcześniej. To musiała być jedna z dużych organizacji, takich, która potrafi tak skomplikowaną akcję przeprowadzić.
Od wtorku na Sri Lance obowiązuje stan wyjątkowy, na mocy którego siły bezpieczeństwa otrzymały zwiększone uprawnienia. Polskie MSZ wydało ostrzeżenie, odradzając podróże na Sri Lankę, które nie są konieczne. Z nowym prezydentem Ukrainy jest szansa na nowe otwarcie w stosunkach z Polską, ocenia politolog dr Grzegorz Piątkowski. Zwycięzcą niedzielnych wyborów prezydenckich na Ukrainie został showman Wołodymyr Zełenski. Pokonał on w głosowaniu ubiegającego się o reelekcję Petra Poroszenkę. Dr Grzegorz Piątkowski wskazuje, że Zełenski pozostaje wielką niewiadomą, ponieważ w kampanii przedwyborczej nie pokazał żadnych konkretów, zarówno jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, jak i zewnętrzną, w tym relacje z Polską. Politolog akcentuje jednak, że powinniśmy zachować ostrożny optymizm w stosunku do tego polityka.
Mieliśmy wielu, wydawałoby się, też niepoważnych ludzi na poważnych stanowiskach. Na przykład Ronald Reagan, który okazał się świetnym, jednym z najlepszych prezydentów amerykańskich. Też mu to wyrzucano, że był aktorem, więc dajmy szansę Zełenskiemu. Zobaczymy, jak on zdoła przetworzyć swoją osobowość też. Myślę, że naród ukraiński chciałby normalności przede wszystkim. Takiej europejskiej normalności, jakiej może czasem brakuje i na Zachodzie. I ta nadzieja, jaką tchnął w nich właśnie wybór nowego prezydenta, powinna stać się i dla Ukrainy nową szansą, też dla Polski właśnie nową szansą na otwarcie może lepszych stosunków i też w tych bolesnych tematach, jakie łączą nasze dwa narody.
Wołodymyra Zełenskiego poparło w drugiej turze wyborów przeszło 70% głosujących Ukraińców. Dotychczasowy prezydent Petro Poroszenko zyskał zaledwie 25% głosów. W pierwszym wystąpieniu po wyborach Zełenski zapowiedział m.in. wojnę informacyjną na rzecz wstrzymania walk w Donbasie na wschodzie kraju oraz działania na rzecz uwolnienia jeńców znajdujących się w rękach Rosji. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.